spróbujmy wejść do miejsca, które nas najbardziej interesuje.
No właśnie, ja pana zabiorę do najgłębszej części zamku.
Te schody musimy pokonać, ale już za chwilę będziemy w miejscu bardzo szczególnym.
Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Jesteśmy oczywiście w Sanoku, w renesansowym zamku, który ma z jednej strony swoją historię, wręcz polityczną, związaną z Polską, a z drugiej strony ma trochę mojej własnej historii. Co można było zrobić w momencie, kiedy zaczynałem tutaj remont kapitalny tego obiektu? I myślę, że gdybym mógł pana na chwilę zabrać do roku 1990, to nie uwierzyłby pan, że w tamtych salach możemy na przykład pokazywać cokolwiek, a jeszcze na papierze, to coś zupełnie niesłychanego. Zapraszam, idziemy sobie teraz do galerii imienia Marii i Franciszka Prochasków.
Kolekcja Marii i Franciszka Prochasków to jest dar dla Sanoka. Ciekawa historia, bo Maria Prochaskowa urodziła się w Przemyślu. Franciszek Prochaska urodził się w Brzozowie. Ale tak pokochali Sanok, że ofiarowali swoją kolekcję właśnie temu miastu.
Franciszek pokochał, tak, absolutnie. To było miasto jego marzeń. I nawet pamiętam już dużo, dużo po jego śmierci taki list od jego przyjaciela, artysty, o którym też kiedyś będziemy mówić, Wacława Zawadowskiego, który o tym pisze, jak właściwie gorąco Zawadowskiemu, który nie znał Sanoka, opowiadał o swoim mieście rodzinnym. Właściwie gdyby nie to, że Prochaskowie przekazali dar w 1963 roku, to pewnie nie byłoby powodu, żeby w Sanoku rozwijać takie kolekcje, które dzisiaj są rzeczywiście bardzo bogate.
No to wejdźmy.
Wejdźmy do środka.
XVI-wieczne piwnice?
XVI-wieczne piwnice. One są takie dość skomplikowane. Proszę zobaczyć, że tam są okienka prowadzące na zewnątrz. Zamek był tak niesamowicie zawilgocony na parterze aż do pierwszego piętra. Jak ja już tu zacząłem pracować, a potem remontować ten obiekt, to tynk odchodził takimi łatami, wilgotny, właściwie mokry tynk. Kamień, z którego ten łamany piaskowiec, z którego jest zrobiona cała konstrukcja, jest bardzo higroskopijny. Kiedy dotykało się kamienia, to on był mokry.
No ale dotykam, jest suchy, nie mówiąc o tym, że w ogóle niczego takiego jak wilgoć, jak grzyb, jak nieprzyjemne zapachy nie czuć.
No właśnie, więc to była w sumie gigantyczna praca, ale jeszcze był jeden taki element, który długo, długo trzeba było rozwiązywać. Mianowicie zamek był przebudowany w XIX wieku przez Austriaków. Proszę popatrzeć na te piękne kolebki. Oni je zinterpretowali jako kolebkę konstrukcyjną i postawili grube na metr szerokości kamienne mury na parterze i na pierwszym piętrze. Ta kolebka miała udźwignąć takie mury. Kiedy ja tu przyszedłem do pracy w 1977 roku i trafiłem do piwnic, to widziałem tu takie podpory zrobione z cegły, bo zamek, bo piwnice zaczęły się walić.
Ale wie pan, myślę, że to jest bardzo trudna przestrzeń dla galerii. Musieliście państwo wykonać tutaj sporo pracy aranżacyjnej.
Kiedy już nasz remont dobiegał końca, udało się całkowicie jakby wyeliminować ten podciąg wody. Był problem, jak? W takich przecież te piwnice są dość ciasne. Tutaj nie ma przestrzeni.
Państwo, no zobaczmy, olbrzymie gabloty.
No właśnie, wymyśliłem sobie, bo jeżdżąc trochę po Europie, zawsze denerwowała mnie jedna rzecz. Mianowicie obrazy za szkłem. Jak patrzyłem na Rembrandta, który błyszczy i tu, i tam, a ja nie widzę całego obrazu. Nie mogę zobaczyć faktury, nie mogę zobaczyć tego, co się na tym obrazie dzieje. To mówię, nie, no wolałbym, jak nie ma konieczności, to wolałbym to inaczej pokazać. I stwierdziłem, tak między innymi przed laty był pokazany obraz Tycjana w Krakowie i w Warszawie w takim dużym akwarium. to się oglądało zupełnie inaczej, bo widzieliśmy przez szybę, ale nie było blików z samej powierzchni obrazu. A więc jakby za szybą można było zobaczyć właśnie to, co jest od strony malarskiej bardzo interesujące. Odblaski oczywiście tego się całkowicie nie usunie, ale jest możliwość takiego ustawienia się, żeby całkiem dobrze znośnie te obrazy pooglądać. I stąd te akwaria, które pan widzi.
Nawet mamy wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko. Jak wyciągniemy rękę, szyba trochę przeszkadza.
Oczywiście, ale ma przeszkadzać. Jesteśmy przed obrazem Hanny Rutkiewicz-Sybis i jest to akurat gwarz. No bardzo taka struktura powierzchni delikatna. No to lepiej, że nie da się tego zrobić, że ten obraz jest tam bezpieczny.
Pierwsza część kolekcji Prochasków trafia do Sanoka w 1963 roku. Zostaje zdeponowana w magazynie, nie jest eksponowana, nie ma co z nią zrobić.
Poza tą wystawą, którą zrobiono po przywiezieniu tego daru, wystawą czasową, to oczywiście wszystko trafiło do magazynów. Ponieważ to była sztuka, którą ja już bardzo się interesowałem w okresie moich studiów i już pracując tutaj, w ogóle nie wiedziałem, no, jakieś
taka
dwa obrazki,
jest,
tak, jakieś tam dwa obrazki Prochaski, coś tam jeszcze wisiało i kolega bardzo zasłużony dla muzeum Romuald Biskupski mi kiedyś mówi, wiesz co, tutaj jest całkiem niezły zbiór malarstwa właśnie z tej epoki. No i potem w 79, już po śmierci, Prochaska zmarł w 72, a więc długo, długo to trwało. Po śmierci artysty przyjechała druga część darowizny, to co zostało jeszcze w Aix-en-Provence. No i tym już ja scaliłem to, ale w międzyczasie przekonywałem mojego dyrektora, no dyrektora, bo wtedy przecież nie byłem dyrektorem, do zakupu różnych prac właśnie, żeby uzupełniać kolekcję Prochasków. I tak od tych lat 70., gdzie jeszcze jakieś pieniądze były, sztuka tego okresu wcale nie była specjalnie droga i coś udawało się już wtedy powiększać. Potem były różne inne darowizny i tak to doszło do dzisiejszej kolekcji, która no oczywiście nie jest w stanie pokazać wszystkiego. Natomiast cała ta kolekcja jest opracowana w katalogu wydanym niedawno.
Galeria. Galeria liczy ponad 220 prac, które możemy oglądać. To jest ponad 70 artystów?
Tak, tak. To jest jednak olbrzymia ilość. Tu bym jeszcze dopowiedział, że są wśród nich nazwiska. To był cały mój problem badania, szukania przez wszystkie lata nazwiska, które w ogóle nie istnieją w historii sztuki, o których kompletnie nic nie wiemy. Prawdopodobnie nic się nie zachowało. Ci biedni polscy artyści na bruku paryskim coś tworzyli w różnych uwarunkowaniach, umierali albo nie wiadomo, co się z nimi działo. Gdzieś ta spuścizna została, której nikt nie uszanował i zachowały się między innymi Prochaski, zupełnie pojedyncze prace, na przykład takie nazwisko Klukowski. Nic o nim nie wiemy, ta historia jego jest bardzo, bardzo krótko, to co możemy w ogóle na jego temat znaleźć. A obrazki, no na papierze tylko.
Możemy powiedzieć, że kolekcja Prochasków to jest właściwie rodzaj sumy polskiego malarstwa, które tworzone było we Francji na początku XX wieku, że to są te wszystkie nurty, które potem dały taką mocną podstawę malarstwu współczesnemu drugiej połowy XX wieku, XXI wieku. Jak wielu artystów przyznaje się do koloryzmu, do kapistów. Przecież to wtedy się zaczęło właśnie.
No właśnie. Myślę, że ta kolekcja ma jakby swoje miejsce już w polskim muzealnictwie. To nie są te najważniejsze prace wybitnych artystów. One są generalnie w muzeach narodowych. Natomiast ona jakby uzupełnia widzenie całości. Dzięki temu, że możemy pokazywać, że pokazujemy tutaj prace, które co najwyżej na wystawach czasowych się pojawiały. No bo gdzie mamy jakieś wielkie muzeum, żeby pokazać, nie wiem, 50 obrazów Makowskiego. W Warszawie czy w Krakowie to jest po kilkanaście maksymalnie obrazów. Więc to, że my możemy pokazać też czasami trochę takie prace warsztatowe, że zbliżamy się do tej atmosfery, może rozmów, jakie bywały w pracowni Prochasków, takiego kontaktu interpersonalnego tamtych czasów. Nie wiem, ale to jest specyficzna jedna kolekcja, inna. Cieszę się, że ona właśnie taka jest, bo my nie chcemy konkurować z wielkimi muzeami.
Zazwyczaj, gdy przyglądamy się rozmaitym kolekcjom malarskim, szukamy Monalizy, szukamy Michała Anioła, szukamy tych wielkich. To ja pana chcę zapytać, gdzie ta Monaliza ukryta jest w kolekcji Prochasków? Picasso? To jest Kandinsky? To jest Marc Chagall?
Chyba jednak powiem panu, że nie, że to nie są te nazwiska właśnie światowe, chociaż tu się znajdują. Natomiast pokażę panu w trakcie naszych rozmów taki szkic olejny Tadeusza Makowskiego. Pamiętam, że jak robiłem pierwszą czasową jeszcze wtedy wystawę w 79 roku, trafił do naszego muzeum mój profesor Jacek Woźniakowski i oglądając to, co ja już przygotowywałem do wystawy, mówi: wie pan co, ten szkic Makowskiego, to właściwie dla tego szkicu warto było do Sanoka przyjechać. Wydaje mi się, że to
świetna
recenzja. No właśnie. Także nasza Monaliza jest ukryta, myślę, że w kilku dobrych obrazach, które tutaj mamy, tylko trzeba się otworzyć na to malarstwo, wejść z nim w dialog, nie patrzeć schematycznie. To są żywi ludzie, których już nie ma, ale którzy zostawili nam swoją własną, intymną rozmowę.